Lewy 5 minus krótki przy słupie. 50 lewy do prawy 5 przy znaku nie ciąć. 60. Prawy 5 długi za słupem. Hamuj do lewy 3 plus między domy.
Gdy tak oglądam sobie nagrania z kamer pokładowych samochodów podczas rajdów, zastanawiam się, jakie muszą być relacje między kierowcami a pilotami.
Z tymi relacjami jest różnie, bo też są załogi, które jakby nie spędzają ze sobą czasu między rajdami, w ogóle nie mają żadnych relacji, a dobrze się im współpracuje. Też są załogi, które są przyjaciółmi, kolegami, więc ta relacja jest taka różna. To mówi się, że to musi być stare dobre małżeństwo, ale niekoniecznie. Natomiast na pewno na stopie profesjonalnej musi być to, mówimy o sporcie zawodowym, musi być to na pewno dobrane profesjonalnie, czyli jakby pilot musi spełniać oczekiwania kierowcy, z reguły zawsze tak było i tak pewnie będzie. Żeby to pilot robił to, co kierowca mu wręcz pewnie każe, no bo no, taka jest ta relacja. Z reguły zawsze tak było, że kierowca jest szefem, pilot jest pracownikiem. Natomiast musi być to pełne zaufanie do tego, co się nawzajem robi. I to się bardzo długo do tego dochodzi, albo bardzo szybko, trudno wyczuć. Niektóre związki nie przetrwają próby czasowej albo trudnych sytuacji. Niektóre związki nie potrafią sobie wybaczać błędów nawzajem. Teraz podczas Monte Carlo ktoś powiedział mądre słowa, że pilot jak popełnia błąd, to kierowca jest obrażony i ma do niego pretensje, a kierowcy mogą popełniać bezkarnie niezliczoną ilość błędów. I trochę tak jest, że jeśli pilot popełni błąd, no to faktycznie wszyscy o tym mówią i tutaj, wiesz, mój pilot się zgubił w notatkach, jechaliśmy 2-3 kilometry bez opisu, bo nie mógł się odnaleźć. Ale jak kierowca przegnie z prędkością, czy nawet źle oceni sytuację i jest poza drogą, nawet uda się im pojechać dalej, no to jest to traktowane, zdarzyło się, no przypadek, incydent rajdowy. Także z tym zaufaniem i z relacjami jest różnie, ale jeśli ma to przetrwać, to na pewno muszą być to zdrowe relacje z umiejętnością wyjaśnienia sobie, gdzie był problem i przede wszystkim przyjęciem na klatę, tak, popełniłem błąd, postaram się go więcej nie popełnić, bo inaczej to nie przetrwa.
Twoja relacja z Robertem Kubicą, jak ona wyglądała? To było stare, dobre małżeństwo?
Trudno się ocenia relacje z Robertem, bo on generalnie wie najlepiej, jakie ma stosunki do swoich współpracowników czy znajomych. I uważałem go za dobrego kolegę, który dużo rzeczy mnie nauczył, dużo rzeczy mi pokazał i też wymagał dużo pracy. Byliśmy znajomymi, dobrymi i trudno mi powiedzieć, czy było to stare, dobre małżeństwo. No nie mamy teraz kontaktu, bo każdy się rozszerzy w swoją stronę. Natomiast fajnie się razem jeździło. I pewnie to oznacza, że mimo tego, że ja robiłem rzeczy, które on na przykład nie do końca akceptował, to i tak dobrze nam się razem po prostu jeździło i współpracowało. Więc chyba bym to tak nazwał.
Wspomniałeś, że było. Wasze drogi się rozeszły?
Nasze drogi się rozeszły, nie mamy kontaktu. Robert jest zapracowany i może tak zdecydował, że pewnie woli odciąć stare historie. Gdzieś tam próbowaliśmy jeszcze po wypadku parę razy pojechać razem. Nie szło to pewnie tak, jak on to oczekiwał, więc kontakt się urwał.
Pamiętasz ten dzień, 6 lutego 2011 roku?
Pamiętam ten dzień, ale jakby ktoś miał mnie przypomnieć w połowie roku, jaki to był dzień miesiąca i tygodnia, to pewnie bym nie pamiętał, bo wiem, że to było, ale już nie pamiętam, którego lutego i jaki dzień tygodnia. Natomiast ten dzień się nie zapomina i ta pamięć zawsze gdzieś tam wybiórcze jakieś sceny odtwarza. No tak, no zdarzyło się, no. Niektórym to ciążyłoby bardziej, niektórym mniej, no ja pamiętam. No.
Znalazłem w naszym radiowym archiwum wywiad z tobą, gdy wylądowałeś na ławicy po powrocie z Włoch. Mówiłeś, że takie rzeczy w tym sporcie się zdarzają.
Takie rzeczy zdarzają się wszędzie. Jeśli gdzieś samochód podróżuje, to się przemieszcza, to się zdarzają wszędzie. Natomiast konsekwencje są gorsze lub lżejsze. W tym przypadku konsekwencje były nieoczekiwane i były najgorsze z możliwych. Prawie najgorsze, no bo Robert przeżył. To jakby jest szczęście w nieszczęściu. Natomiast znam też przypadki, gdzie załogi rajdowe wypadały i bariera zabijała. Jednego z członków załogi dawno temu zginął pilot, którego bardzo szanowałem, Gareth Roberts, tak zwany Jaffa, czyli pilot Craiga Breena, który zginął we Włoszech też na rajdzie. Craig Breen do dzisiaj na pewno wznosi oczy ku górze, bo to był jego przyjaciel, więc zdarzają się sytuacje też na drodze. Samochody nabijają się na bariery i kierowcy giną albo i nie, albo pasażerowie albo i nie. Także no, jeśli ktoś uważa, że można wystartować w sezonie rajdowym, czy po prostu startować w rajdach i nie opuści drogi, to znaczy, że albo jedzie za wolno, albo nie kalkuluje tego w ogóle ryzyka, a takie ryzyko zawsze istnieje. Natomiast trzeba minimalizować konsekwencje, dobierając odpowiednio trasę, czy dbając o bezpieczeństwo pojazdu. Trudno powiedzieć wybierając rajdy, bo tego też nie da się określić, gdzie jest bezpiecznie, a gdzie niebezpiecznie, ale tutaj duża rola jest po stronie też organizatora, żeby jednak obserwował sytuacje, w których może coś się stać zawodnikom, a nie, no bo to nie jest sport ekstremalny, tylko raczej normalny sport samochodowy.
Jak by wyglądały wasze przygotowania do tego rajdu? Jak w ogóle wyglądają przygotowania pilota i kierowcy? Wy spędzacie ostatni wieczór przed telewizorem, oglądacie filmy z przejazdów, robicie notatki?
To był nasz któryś nasty rajd, więc jakby mieliśmy już pewne swoje procedury opracowane. Był to też pierwszy rajd w nadchodzącym sezonie, więc też pewne rzeczy się zmieniły, bo wystartowaliśmy autem z napędem na 4 koła Skodą S2000, którą testowaliśmy wcześniej na odcinku testowym. Coś tam wcześniej też pojeździliśmy na prywatnym odcinku testowym. Natomiast wiadomo, trzeba zrobić zapoznanie z trasą. Tutaj była forma jednego OS-u 4 razy jechanego. To jest taka specyficzna impreza rajdowa we Włoszech, nazywa się Ronda. Dla amatorów, dla gentleman drivers, jak ja to mówię, czyli dla kierowców, którzy nie mają zbyt dużo budżetu ani czasu, żeby jechać długą imprezę. Po prostu spotykają się zawodnicy miejscowości, jest wytyczony OS, robisz zapoznanie z trasą, zapisujesz, masz 4 przejazdy, z czego na przykład 3 są liczone, czyli ten jeden możesz poświęcić na to, żeby jeszcze sobie ten opis już, jak to się mówi, w boju sprawdzić, czyli w rajdówce. No i to tak samo było, sprawdziliśmy opis był gotowy, wszystko było super sympatycznie, wiedzieliśmy, że na drugi dzień pogoda ma być trochę gorsza, no i tego się spodziewaliśmy, no jakby przygotowania były, no to jeśli startujesz w rajdach, gdzie jest kilka OS-ów, kilkanaście i zapoznanie trwa 2 dni i potem wiesz, że będziesz 2 dni albo 3 dni jechał ten rajd i tak dalej, to zdecydowanie mniej pracy, mniej zaangażowania wymaga ronda, czyli impreza z jednym OS-em, ale w związku z tym też możesz ten OS lepiej poznać, więc tradycyjnie Robert sobie obejrzał, z tego co chyba pamiętam, nagranie z zapoznania z tego OS-u, obgadaliśmy jeszcze jakieś tam tematy na następny dzień, no i rano już był dzień rajdowy.
Wystartowaliście, no i na 5 kilometrze wasza Skoda wypadła z trasy.
Najbardziej zdziwiony byłem w momencie wypadku, dlaczego czuję zapach płynu chłodniczego w aucie, a nie spodziewałem się, że uderzyłem przodem, tylko bokiem, no bo jakby większość wypadków z reguły rajdowych jest bokiem, no bo auto traci przyczepność na tylnej osi najczęściej. No a potem byłem zdziwiony, że nie mogę wysiąść z samochodu, bo bariera blokowała moje drzwi, musiałem wypchnąć szybę taką specjalną poliwęglanową w tej Skodzie, więc jakby no sporo tych rzeczy było, które jakby nie byłem przygotowany, mimo tego, że nie był to mój pierwszy, ani ostatni wypadek rajdowy. No ale akurat tutaj zbieg okoliczności nieszczęśliwy doprowadził do tego, że spotkałem się z najgorszymi sytuacjami w rajdowym życiu.
W internecie można zobaczyć nagrania, filmy z kamer pokładowych kolejnych załóg, które dojeżdżały do miejsca wypadku, no i zatrzymywały się przy waszym rozbitym samochodzie.
Basta.
No, Robert.
Fermati.
Akcja ratunkowa się rozpoczęła szybko, bo znowu, jeśli jest jeden OS, to jest duże zabezpieczenia, co parę kilometrów stoi, czy karetka, czy wóz strażacki, czy jest po prostu SOS. Natomiast jakby no, lekarze długo podejmowali decyzję, co zrobić z Robertem, bo trzeba było tak rozciąć samochód, żeby go bezpiecznie wyjąć, a rozcinanie auta rajdowego, które jest ma wzmocnione nadwozie plus ma klatkę, nie należy do najprostszych. Potem się okazało, że ma krwawienie do fotela kubełkowego, ta krew nigdzie nie wypływała, więc też nie było wiadomo, co się dzieje i to jakby utrudniało, wydłużało, ale samo rozpoczęcie akcji wydaje mi się było w miarę sprawnie, jeśli dobrze pamiętam. Też nie patrzysz na zegarek, po prostu no, robisz co możesz i czekasz, aż ktoś przyjedzie.
Te pierwsze godziny akcji ratunkowej to była walka o życie Roberta.
Pierwsze godziny to była walka o życie, duża utrata krwi, poważne obrażenia, prawie zamputowany nadgarstek, połamana noga, rozcięta tętnica udowa, no takie jakby wstrząśnienie mózgu. Jakby przerażające było to, jak wiele elementów w samochodzie, które w teorii aucie rajdowym nie stwarzają zagrożenia, w tym przypadku spowodowały jakieś tam szkody i obrażenia, bo i kolumna kierownicza, i cała kierownica z mocowaniem, ze wszystkim, to wszystko zostało wyrwane, uderzyło go to w twarz, to poleciało do tyłu za samochodem. Ta bariera, która w jakiś dziwny sposób przecięła mu udo, a przecież on to udo miał schowane w fotelu, więc to jakby walka była straszna. Ja bardzo długo siedziałem w szpitalu, potem podjęliśmy decyzję, że jednak wracam do Polski, no bo nic tu po mnie i odwieziono mnie na lotnisko. Z tego, co pamiętam, to chyba ruszyłem dopiero wtedy, kiedy było pewne, że jednak Robert przeżyje tą pierwszą godzinę czy dwie transfuzję krwi i zabezpieczenie właśnie krwawienia. Myślę, że nad jego nadgarstkiem i łokciem skupili się później. Na początek było chyba ratowanie życia. Tak, no przynajmniej tak myślę sobie.
Gdy wylądowałeś na ławicy, gdy rozmawiałeś z naszym dziennikarzem, powiedziałeś, że wierzysz w to, że Robert do sportu wróci. Nikt się chyba nie spodziewał, że ta droga będzie taka długa.
Ja pewnie chciałem, żeby wrócił, dlatego tak powiedziałem. Pewnie wszyscy chcieliśmy, żeby wrócił. Nie spodziewaliśmy, że to będą takie skomplikowane urazy, które mogą mu tak utrudnić powrót. Ja też wielu rzeczy wtedy nie wiedziałem. Teraz z perspektywy czasu pewnie byłbym bardziej oszczędny w słowach. No ale widać, duch Roberta spowodował, że nawet jedną ręką wrócił do sportu i zresztą on uważał, że starty w rajdach samochodowych po wypadku są dla niego rehabilitacją. Wrócił do formuły, jeździł też w formule, gdzie tak naprawdę nie jest łatwo się dostać. Radzi sobie, no. Ciężko szło i też walczyli lekarze z mobilnością tej ręki. Pewnie wiele osób, i też czytam takie opinie, żałuje, a nie powinien był jeździć i najlepiej, żeby siedział zamknięty w lodówce gdzieś, czy w jakimś kokonie. To nie jest tak, że sportowca takiego można zatrzymać, powiedzieć, dobra, tylko wychodź rano w piątek, wsiadaj w bolid i jeździ, potem cię trzymamy w zamknięciu. Wielu zawodników robi różne rzeczy, a tym bardziej, że w tamtym okresie Robert szczycił się tym, że on potrafi być 5-6 weekendów pod rząd w aucie sportowym, czyli wysiadał z bolidu F1, wsiadał do rajdówki ze mną i odwrotnie. I to było jego sukcesem i też to było jego formą rozwoju, dlatego jego jeżdżenie tak postępowało, tak się szybko rozwijał, bo cały czas poprawiał czucie ciała i tak dalej. No wiadomo, no cały czas był w treningu i to było super, więc nie wolno mu tego odmówić, no trzeba było nie jeździć w rajdach. Ktoś, kto jeździ w rajdach, nie zakłada, że coś może się złego stać, że może to zniszczyć jego karierę. W każdym sporcie ktoś, kto startuje, nie uważa i nie myśli o tym, że może doznać kontuzji, która zakończy jego karierę, no bo inaczej nie byłoby sportowców.
Po wypadku jeszcze razem startowaliście?
Z tego, co pamiętam, pojechaliśmy po 2 latach rajd we Włoszech. Dosyć trudny rajd San Martino di Castroza, to jest, jeśli dobrze pamiętam, taka runda. Rajd mistrzostw Włoch, Subaru WRC, bardzo szybkim samochodem, Subaru Impreza WRC. Skończyliśmy poza drogą, bardzo, bardzo banalnej przyczynie. Auto po prostu zahaczyło tylnym kołem o trawę i nas obróciło i zabrakło drogi. Nic poważnego się nie stało, po prostu spadliśmy 2 metry poniżej drogi, nie sposób było z tego wyjechać. No ale jakby fajna przygoda, bo nigdy nie miałem okazji autem WRC startować. Mówię o tych starych WRC dwulitrowych, które miały prawdopodobnie niezmierzalną ilość koni i momentu obrotowego. To jest jakiś kosmos. Nie? Z 700 Nm na pewno było w tych autach. Gdzie w ogóle Impreza uchodziła wtedy Subaru Impreza najmocniejsze auto w stawce WRC w tamtych latach. Potem po rozstaniu z Maćkiem Baranem Robert Kubica zaprosił mnie na jakieś wspólne starty z Peugeotem S2000. 2 razy pojechałem z nim, też takie krótkie rondy w barwach Lotosu. No ale zdecydował w końcu, że Maciek Szczepaniak wsiądzie, dość bardzo doświadczony pilot, mój serdeczny kolega i mój wzór od zawsze pracy jako pilota. No i tak nasze drogi się rozeszły. No.
Mówisz, że sporo się od Roberta nauczyłeś.
No, sporo się nauczyłem, bo Robert zawsze, niesamowity człowiek, zawsze wiedział szybciej, reagował szybciej. On taki trochę, do niego mówiliśmy cyborg, bo to jest gość, który ma bardzo sprawny umysł, bardzo szybki mózg. Jego fale mózgowe są zdecydowanie szybsze od każdego na świecie, kogo znam. I on się kiedyś mi powiedział, jak zacząłem pracować na rajdzie mniej z mapą, a więcej z nawigacją satelitarną, żeby się łatwiej odnajdywać, czyli z typowym GPS-em, a on kiedyś mówi tak... A wiesz, Gaduła, bo na mnie Gaduła, nie mówią w sporcie samochodowym, wiesz, Gaduła, skąd się wziął GPS, nawigacja satelitarna? Ja mówię, nie mam pojęcia, Robert. Zeskanowali mi mózg. Także coś w tym jest, bo można było go 3 razy, jak ja to mówię, 3 razy obrócić w lewo, 2 razy w prawo, postawić go na środku Portugalii czy Hiszpanii i on wiedział, dobra, w tamtą stronę mamy iść, tam jest cywilizacja i tam muszę wyjechać. Niesamowity człowiek, jeśli chodzi o w ogóle zdolności kojarzenia inżynieryjne, techniczne, wszystko wiedział, od czego zacząć, ustawiając auto, wiedział, co mu nie pasuje po 2 kilometrach, jakby wzorzec sportowca motoryzacyjnego, jak wzorzec kierowcy rajdowego czy wyścigowego, no idealny, perfekcyjna osoba, jeśli chodzi o pracę z zespołem, generalnie z inżynierem. No i jakby nie trzeba było mówić, słuchaj, to teraz my już tu byliśmy, jeszcze teraz tu wlewo. On mówi, dobra, pamiętam, byłem tu już, to już sobie poradzę. No i też bardzo dusza towarzystwa. Wielokrotnie przy różnych kolacjach czy obiadach we Włoszech podczas jakichś rajdów starałem się zrozumieć co piąte słowo po włosku, no ale jakby był duszą towarzystwa wśród swoich znajomych i opowiadał niezliczone historie, które się kończyły gromkim śmiechem, więc widać, że lubiany i szanowany. I tak naprawdę więcej chyba w nim płynie włoskiej krwi jak polskiej i to wiele osób o tym nie wie, że on takim jest bardziej Włochem jak Polakiem, bo taką ma duszę towarzystwa włoską.
No ale przede wszystkim mówi się o nim, że jest bardzo szybki i to obojętnie do czego by nie wsiadł, no ale przecież rajdy i Formuła 1 to dwie zupełnie różne dyscypliny sportu.
No należy pamiętać, że jeśli my poruszamy się autem około 100 na godzinę między drzewami 120 do tych 130-140 na przykład na prostej, czasami 160, ale generalnie jest to średnia prędkość między 70 a 100 na przykład na odcinku, to należy pamiętać, że z taką prędkością się wjeżdża do pit lane w F1, więc jakby trochę inny czas reakcji ma kierowca. Dzieje się to wszystko wolniej i dla tego kierowcy jest to wręcz zabawa. Natomiast prawda jest taka, że w co nie wsiadł, to był szybki i ja z nim różnymi samochodami jeździłem i też cywilnymi. Niektórzy rodzą się z pewnym darem, niektórzy nie. Robert miał wspaniały dar czucia, co się dzieje z samochodem, to jest po pierwsze, czyli plecy i nasz błędnik i nasza pupa nam mówi bardzo wcześnie i bardzo dokładnie, co się dzieje z autem. Niektórzy po prostu tego nie czują, bo nie zwracają tu uwagi albo nie mają po prostu takiego zmysłu, ale też miał niesamowity dar wyczucia przyczepności przez dłonie na kierownicy. On potrafił rozpoznać kilka rodzajów asfaltu, na przykład na odcinku specjalnym, co wynikało z tego, że po prostu jak skręcał kierownicą, to wiedział, czy przednie koła się bardziej ślizgają, czy mniej, czy może sobie pozwolić na więcej. Miał też bardzo ciekawą manierę delikatnego ruszania kierownicą, żeby rozpoznać przyczepność, nie wiem, podczas hamowania, czy w sytuacjach kryzysowych. To czasami się obserwuje u niektórych kierowców, że szukają sobie przyczepności właśnie poprzez informacje z przednich kół z opon, no i to musi być przekazane przez kolumnę kierowniczą na kierownicę i na jego dłonie. I to też powodowało, że on to doskonale wyczuwał. No i też i nieprzebrane ilości kilometrów przejechane wszystkim, czym się da. No. Teraz się mówi głośno o tym, że Robert dużo na rowerze jeździ, ale Robert już kiedyś dużo na rowerze jeździł. Ja pamiętam, jak mi opowiadał, że ze swoją dziewczyną potrafili wsiąść na rower gdzieś tam w okolicach, których mieszka we Włoszech, i pojechać 120 km w jedną stronę z jakimś kamperem, bo tak było fajniej wrócić, więc wszystko, co się przemieszczało do przodu w miarę szybko, było jego pasją. No.
Śledzisz teraz karierę Roberta? Co się teraz dzieje?
Czasami jednym okiem, czasami nie, bo ja jestem w wyścigach słaby. Jak chcę się czegoś dowiedzieć, to pytam mojego syna, który jest w wyścigach oblatany. Śledziłem jego karierę przez Alfę i tak dalej, i Williamsa. I to słabe było, w sensie nie mówię o nim, tylko po prostu o tym, gdzie go tam wrzucono, do jakich zespołów. I to było przykre. Ja liczyłem na to, że przynajmniej rozmawiając z wieloma znajomymi, którzy się bardziej na tym ode mnie znają, byliśmy przekonani, że w 2021 będzie miał swoje miejsce w zespole. Miał się zmienić regulamin F1 konstrukcyjny, no ale jak wiemy, ten rok 2020 był średni, więc wiele rzeczy się nie zmieniło, w związku z tym prawdopodobnie Robert też nie dostał tego miejsca, a mógłby to miejsce dostać, bo zawsze się mówiło, że jak ktoś ma budżet, no to znajdzie miejsce, no ale tutaj nawet mając budżet, tego miejsca nie ma w F1, no ale no nie wiem, no zobaczymy. Ja nie przekreślam jego, jeśli chodzi o jego wiek, bo niektórzy mówią, a on jest starym grzybem. Nie, to tak nie do końca, jeszcze coś tam pewnie pojedzie. Nie wiem, dlaczego nie chce wrócić do rajdów samochodowych, patrząc na to, co się teraz dzieje w WRC2, czy w WRC3, czy nawet w WRC głównym, spokojnie by sobie miejsce znalazł i myślę, że te nowe samochody w WRC byłyby dla niego chyba lepsze niż te stare, bo są szybsze i mają więcej aerodynamiki, może by się odnalazł tym lepiej. No i na pewno byłoby mu lepiej, no bo już troszeczkę więcej doświadczenia, już jakby wrócił do tej swojej formy szczytowej. Ja go takiego szczupłego jeszcze nie widziałem jak teraz. Jest chudziutki strasznie i na rowerze też strasznie dużo jeździ. Mamy kolegę wspólnego, który z nim na rowerze jeździ i Robert jest jakby znowu wrócił do swojego cyborgowej formy. Ale jakby tak nie śledzę, bo mówię, bardziej staram się skupić na rajdach i na jakichś tam swoich rzeczach niż na wyścigach. Aczkolwiek gdzieś tam jakaś informacja zawsze wpadnie w oko. No i miło, że ma kogoś, kto go wspiera, czyli Orlen, pomijając kwestie polityczne, to, to fajnie, że ktoś w końcu wrzuca tam jakby duży budżet w niego, bo ja wiem, jak zaczynał od zera z ojcem na zawodach we Włoszech, małym namiociku czy w przyczepie. Także fajnie, że ktoś docenił jego starania i że można korzystać z niego jako wzorca do naśladowania, bo młodzież ma teraz problem z wzorcami, więc niech jeździ jak najwięcej.
Taki Robert Kubica może być dobrym wzorcem dla młodych?
Jeśli młodzież nas słucha, to może zrezygnowanie ze szkoły nie było najlepszym wyborem, no ale jakby może w tej chwili byłoby łatwiej jemu się uczyć i studiować i jeździć. No, całe podejście do sportu, zaangażowanie w 100%, no nie ma półśrodków. To jeśli chcesz być najlepszy, to musisz się w 100% zaangażować. I też fajnie jest, jak masz wsparcie rodziny, fajnie jak masz wsparcie ze szkoły, no bo jeśli dyrektor czy nauczyciel by zauważył, że chcesz być najlepszy, to nie sądzę, żeby ci kłody pod nogi rzucali teraz. Więc wzorcem jest na pewno idealnym. No a pomijając kwestię walki o zdrowie i życie po wypadku i powrotu do sportu, no pokażcie mi drugiego takiego. No, jakby, przychodzi mi na myśl tylko może Alek Zenardi, który po utracie nóg wsiadał w samochód i dalej wygrywał. Mówię w sporcie samochodowym. Ja znam też paru pilotów, którzy po poważnym wypadku po prostu odpuścili i zmienili swoje zajęcie, siedzą w domu i pracują normalnie. Ja bym nie potrafił, bo to jest moja pasja i chciałbym co najmniej tak długo jak Wiślak jeździć i wiem, że Robert Kubica też będzie tak długo jeździł, jak starczy mu sił, więc jest wzorem do naśladowania idealnym. Młodzież ma teraz problem z urządzeniami elektronicznymi. To nauczanie zdalne, to siedzenie w domu nie pomaga, dlatego są potrzebne wzorce do naśladowania. Naśladowania cały czas, że można wyjść z domu, że można coś osiągnąć, że nigdy nie jest za późno, że ciężką pracą i zaangażowaniem i motywacją da się naprawdę dużo ciekawych rzeczy osiągnąć. No a tym bardziej, że takie mamy czasy, że teraz można wszędzie to wypromować. Kiedyś nikt o Robercie nie... Ciężko było jakiekolwiek informacje kiedyś usłyszeć. Nie było Facebooka, nie było Instagrama, nie było YouTube'a, nie było internetu. A teraz jeśli chcemy, to możemy bardzo łatwy sposób pokazać, że walczymy, że jesteśmy dobrzy i chcemy być jeszcze lepsi.
Ale ty czekasz na Roberta w rajdach.
Tak, i mówię to wprost, czekam na Roberta w rajdach. Chciałbym jeszcze z nim kiedyś usiąść do rajdówki. Nie wiem, czy to się uda, pewnie nie, ale ja zawsze jestem niepoprawnym optymistą. Czekam na Roberta w rajdach, myślę, że Orlen nie miałby nic przeciwko temu, na zbudowanie własnego zespołu, czy po prostu uczestniczenie z innym zespołem, z marką jakąś motoryzacyjną w barwach, bo jako ambasador tego sportu samochodowego bardzo by się nam przydał rajdów. I może to trochę źle zabrzmi i on mógłby być zły z tego powodu na mnie, ale ja wiem, jak on bardzo rajdy kochał i ja wiem, jak on dużo jeździł rajdówką, nawet wtedy, kiedy nikt o tym oficjalnie nie wiedział, jak dużo testował, czy po prostu uprawiał to jako trening. Więc wiem, że jeśli wróciłby, to na pewno z tym doświadczeniem, który miał, a na pewno nie było mu lekko w rajdach wtedy, zmieniłby wiele rzeczy i na pewno zrobiłby wiele rzeczy inaczej i byłoby zdecydowanie lepiej. Także chciałbym, żeby wrócił. Oczywiście jego marzeniem jest też Formuła 1. Chyba sobie kiedyś wymarzył, żeby zdobyć tytuł mistrza w rajdach samochodowych w Mistrzostwach Świata. No i też, żeby być najlepszym kierowcą Formuły 1 w sezonie, czyli być mistrzem świata F1, jak to można nazwać, więc może się kiedyś jeszcze uda.
Co się u Ciebie zmieniło po wypadku?
Pracuję ciężej, staram się uzyskać lepsze efekty swojej pracy i zawsze z tyłu głowy mam takie przemyślenie, a co by Robert powiedział na to, a co by Robert o tym pomyślał, a czy Robert byłby z tego zadowolony, bo to są takie wzorce do naśladowania, które mi dzisiaj do dzisiaj we mnie zostały.
Jeżeli coś takiego zostało, to faktycznie musiałeś widzieć w Robercie autorytet.
To jest autorytet, jeśli chodzi o motorsport, dużo mnie nauczył, dużo mi pokazał, jak zrozumieć pracę opon, jak zrozumieć ciśnienia, dlaczego jeśli w zawieszeniu przestawiam to daje to taki efekt i opieram się o tych jego informacjach i założeniach do dzisiaj, współpracując z kierowcami i przekazuję informacje. Robert by zrobił tak i tak i to faktycznie działa. Z drugiej strony ja go traktowałem jako bliskiego mi człowieka. Nie chcę tego nazwać przyjacielem, bo on by sobie pewnie tego nie życzył, bo on ma bardzo mało przyjaciół. Natomiast traktowałem go jako dobrego kolegę, bardzo dobrego kolegę i miło się spędzało czas. Potrafił mnie rozbawić do łez i opowiedzieć ciekawe rzeczy, które do dzisiaj pamiętam, więc od strony emocjonalnej był mi bliski. No i też traktuję go jako wzorzec ciężkiej pracy, w związku z tym autorytet będzie dla mnie zawsze. No. Miałem zaszczyt startować z Robertem Kubicą, to zawsze będzie w pamięci.